Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na spotkaniu zatytułowanym Język przodków, zanim powstał polski. Poznaj historię pisma i spróbuj kaligrafii. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Mity i prawda o słowiańskiej kobiecości. Edukacja kulturowa dla równości, tożsamości i przełamywania stereotypów. Finansowanego ze środków Fundacji Totalizatora Sportowego. Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na spotkanie, które łączy język, historię i sztukę pisania, pozwalając spojrzeć na polszczyznę z zupełnie nowej perspektywy. Naszym gościem jest dziś Grzegorz Barasiński, kaligraf, edukator i propagator pięknego pisania. Absolwent religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od blisko 2 dekad prowadzi szkołę kaligrafii w Krakowie i w Warszawie. Jest organizatorem licznych wydarzeń, takich jak Letnia Szkoła Kaligrafii w Hebdowie czy w Igrach, a także autorem podręczników Copperplate, podręcznik do kaligrafii oraz kaligrafia. W swojej pracy łączy sztukę z historią i duchowością pisma. Tworzy zarówno alfabetem łacińskim, jak i hebrajskim, greckim czy cyrylicą. Szczególnie interesuje go mistyczny i symboliczny wymiar pisania oraz historia dawnych zapisów języka. Jest również nauczycielem kaligrafii w szkole podstawowej i aktywnie działa na rzecz przywracania znaczenia pięknego pisania w edukacji. Na początku chciałabym zapytać, dlaczego dzisiaj wracamy do kaligrafii?
To jest bardzo ważne pytanie, bo rzeczywiście obserwujemy to, że chcemy wracać do kaligrafii, bo jesteśmy coraz bardziej otaczani cyfrowym światem. Zanurzamy się w cyfrowym świecie, a wtedy potrzebujemy odskoczni od tego i potrzebujemy więcej aktywności, gdzie możemy coś samodzielnie wykonać naszymi rękami, palcami. A kaligrafia jest takim właśnie zajęciem, taką aktywnością, która w pełni pozwala rozwinąć potencjał manualny, ale też wyrazić siebie artystycznie, a przy tym jeszcze pomaga się odprężyć, zrelaksować, skupić myśli. Długofalowo też poprawia koncentrację i pamięć. To są chyba odpowiedzi, dlaczego zwracamy się w stronę ręcznego pisania, pomimo że coraz więcej z nas w gospodarstwach domowych ma drukarkę i wszystko może wydrukować. Chcemy to zrobić ręcznie.
No właśnie, a dużo tracimy dzisiaj, odchodząc od ręcznego pisania?
Tracimy to, co zyskujemy teraz na warsztatach, jak wspomniałem, koncentracja, wzmacnianie pamięci, przyswajanie informacji, ale sama też czynność, ta aktywność jest odprężająca. Mówimy, że to jest arteterapeutyczne zajęcie. Skupiamy się na słowach, które piszemy, ale zapominamy też o Bożym świecie. Skupiamy się tylko na tu i teraz, ja i kartka i te słowa, które piszę. Moglibyśmy też powiedzieć przewrotnie, że nawet oduczamy się perfekcjonizmu, bo w pokorze podchodzimy do tego i nie zamartwiamy się kleksami, tylko ponownie przystępujemy do pisania. Bo jeśli coś było warte napisania jeden raz, to i warte jest też napisania drugi i kolejny, żeby to poprawić.
A jak dzisiaj uczy się pisania w szkołach? Czy zwraca się na to uwagę? Jak ten charakter pisma wygląda?
Myślę, że zwraca się uwagę i elementarze uwzględniają to, żeby było ręczne pisanie i żeby była kaligrafia. Tutaj mógłbym jako nauczyciel szkoły kaligrafii głównie polemizować z tym, czy dałoby się to zrobić lepiej, czy byłyby lepsze rozwiązania, czy moglibyśmy wybrać ładniejszy kształt liter albo taki przemyślany. I sądzę, że tak, bo pokazuję w szkole, w której pracuję, w wierchach Fundacji Sternik, że da się to zrobić inaczej i dzieci, te najmłodsze, pierwsza klasa, druga, trzecia i właściwie wszystkie klasy szkoły podstawowej piszą tak dobrze, jak dorośli na zajęciach tych profesjonalnych, tych wieczorowych, czyli za pomocą odpowiednich metod są w stanie tak profesjonalnie pisać jak dorośli. Więc zwraca się na to uwagę, nauczyciele mają świadomość tego, że to jest potrzebne i że nie możemy tego odrzucić, bo to będzie z wielką stratą dla dzieci. I tym bardziej chcemy znaleźć alternatywę dla cyfrowego świata dla dzieci. Coś równie atrakcyjnego i sensownego. A wtedy wracamy do kaligrafii, staramy się na to zwracać uwagę, docenić ją i myślę, że możemy to pogłębiać. To ma przyszłość.
A jak wyglądała nauka pisania w średniowieczu?
w średniowieczu, to możemy powiedzieć, było kilka takich istotnych różnic. Mianowicie często przypisywano księgi na stojąco. Pulpity były, były wyższe. To jest jedna z ciekawszych rzeczy. I były pulpity. A dzisiaj piszemy w większości przypadków na płaskich stołach. Jeżeli przypominamy sobie ławki sprzed 100 lat, było tylko lekkie nachylenie. To jest jedna z tych różnic. Następna, pisano naturalnymi narzędziami, więc gęsie pióra, które należało ustawicznie przycinać, podobnie i przybory do pisania należało samodzielnie przygotować. Był to atrament galasowy, czyli zbierało się galasy, te kuleczki spod liści, z wizyt w parku albo w lesie i z tego się przyrządzało atrament. I uczono się niewątpliwie kilku rejestrów pisma. Inaczej niż dzisiaj w szkole, bo uczymy się jednego zestawu liter i tyle. No, chyba, że ktoś uczęszcza do szkoły kaligrafii. Ale mówimy generalnie o świecie. Natomiast uczono się pisma na co dzień do codziennego pisania oraz pisma książkowego, tak żeby można było te książki przepisywać, manuskrypty tworzyć. Więc to było pismo książkowe, eleganckie, czytelne, starannie wykonywane.
A jak bardzo różnił się język mówiony od pisanego w dawnych czasach?
Tak jak i dzisiaj, bo gdybyśmy chcieli przeczytać słowo rzeka jako rzeka, to byłaby ta różnica w wymowie. To jest kwestia ortografii, czyli umówionych zasad, jak należy zapisać dawne słowo. I dzisiejsze warsztaty pokażą, że pomimo, że te dawne zapiski wyglądają wręcz nieczytelnie i są niemożliwe do odczytania, a nawet jeśli zaczniemy to wymawiać, to brzmi to jak niepolski, to ja na warsztatach spróbuję Państwu pokazać, wspólnie sobie to pokażemy jako mówiący językiem polskim, że to nie tak bardzo się różniło od tego, co jest i dzisiaj. Musimy tylko znaleźć klucz. Natomiast zasady zapisywania ciągle są w użyciu i ciągle się zmieniają, bo przecież i w tym roku weszły nowe ustalenia. Niektórzy się buntują, sprzeciwiają temu, ale to są nowe zasady i to powoduje, że na nowo musimy się tego uczyć, na nowo zapisywać. Tak więc to przez setki lat się zmienia, a my musimy nadążać tylko i ciągle się edukować. Nigdy nie wychodzimy ze szkoły.
Co jednak w języku zmienia się najbardziej na przestrzeni lat?
Setek lat, rozłożonych na setki lat, to zmienia się. Mamy taką tendencję, żeby wszystko upraszczać. Tak? Więc skracamy słowa. Będziemy pokazywali sobie taką formę czasu przeszłego dzisiaj, która kiedyś się składała z dwóch słów. Dzisiaj jest to jedno słowo i nikomu nie przyjdzie do głowy, że to składało się kiedyś z dwóch różnych wyrazów. Przyszedłem, przykład. Kiedyś to były dwa słowa. A ta tendencja, ta tendencja człowieka, żeby upraszczać sobie, powoduje, że zlało się to w jedno słowo. Drugim takim przykładem może być przysłowie w marcu jak w garncu. Jeśli nie uprościmy tego słowa garnek, nie uprościmy go, nie wyrzucimy w tej zbitce spółgłoskowej środkowej spółgłoski, to nie będzie się rymowało, a wtedy będzie bez sensu. Więc nawet tutaj dla zachowania rymu musimy usunąć tą jedną głoskę, żeby się rymowało. Bo taką mamy, język ma taką naturę, że dąży do jak najefektywniejszej, najszybszej komunikacji. I upraszcza się.
A czy bylibyśmy w stanie porozumieć się z kimś, kto żył na ziemiach polskich 1000 lat temu?
To jest pytanie, które sobie zadajemy trochę retorycznie, jako w tytule naszych zajęć, ale ja myślę, że bylibyśmy w stanie porozumieć się, tylko o czym byśmy porozmawiali. On by w ogóle, ten mieszkaniec, on by nas nie zrozumiał, gdybyśmy zaczęli mu opowiadać o IG, o Instagramie, jakieś wstawki z języka angielskiego byśmy wprowadzili. Przecież totalnie by nie wiedział, o czym mówi. Natomiast on o czym chciał z nami porozmawiać? O żarnach, o jeździe na koniu, o uprawie, hodowli zwierząt, uprawie roślin, gospodarczych rzeczach, o których my już niewiele mielibyśmy pojęcia. I zaczniemy nasze zajęcia od zestawu słów, które jeszcze nasi dziadkowie mogą znać i były w powszechnym użyciu, bo to były przedmioty gospodarstwa codziennego, a my dzisiaj już z tego nie korzystamy. Robią to za nas maszyny i kupujemy w sklepie. I co z tego, że możemy widzieć to słowo, umiemy je przeczytać, napisać, ale już nie mamy znaczenia i ktoś będzie z niego korzystał, a ktoś inny nie. Musimy ustalić wspólny zasób tych słów, taki cel komunikacji i wtedy dogadamy się z każdym z odrobiną dobrej woli, nawet z tym mieszkańcem Polski sprzed 1000 lat.
A co uważa się za najstarszy zapis języka polskiego?
Dzisiaj powiemy sobie o dwóch takich zapisach. Jeden jest faktycznie zapisem, a drugi hipotezą, czyli nie mamy tego na piśmie. Czyli jak nie mamy na piśmie, to nie, ale jest to równie interesujące. I są to zdania legnickie z czasów wojen z Tatarami, najazdów tatarskich. Natomiast to pierwsze, najpopularniejsze, najsłynniejsze zdanie to są słowa męża do żony, które zachęcają, żeby skończyła swoją pracę. I są to zdania zestawione po łacinie, bo księga była napisana po łacinie, ale obok się pojawia zdanie po polsku. A tak brzmi to po polsku. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Tak najczęściej się mówi, że takie jest brzmienie tych zdań, co oznacza przestań, daj, żebym teraz ja trochę popracował, a dokładnie, żebym trochę ja meł na żarnach, czyli kręcił tymi żarnami, a to słowo najczęściej dzisiaj brzmi jako mielony, jako mielona kawa, ale powiedzielibyśmy, czy z tą formą niepoprawną, będę mielił, ale teraz celowo tak mówię, będę meł na żarnach, a ty trochę odpocznij, odpoczywaj.
A dużo mamy takich podobnych, ciekawych, tajemniczych zapisków właśnie z początków języka polskiego, pisanego?
Tak, myślę, że jest ich wiele i czasami są ukryte w najmniej spodziewanych miejscach. I tutaj mogę pomyśleć o kazaniach świętokrzyskich, które były pocięte na paski i wsunięte jako wzmocnienie grzbietu książki. I to rzeczywiście był skarb, który odnalazł profesor Brückner w XIX wieku. I to jest skarb języka polskiego, bo wtedy widzimy tak, jak dawniej mówiono, jak dawniej zapisywano te słowa. Dzisiaj na warsztatach też powiemy sobie o innym skarbie kupionym za $1000 przed II wojną światową przez rząd polski, który znajduje się dzisiaj w Warszawie, można go oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej. Mówię o psałterzu floriańskim. Kilka wersów z tego psałterza wyczytamy, odczytamy, a później spróbujemy wykaligrafować. Tam też widzimy, jak język był zapisywany, jak polszczyzna była zapisywana obok łaciny i niemieckiego oraz jak brzmiała i jakie pojawiały się tam inne słowa.
A jak można dzisiaj przywrócić wartość pisma w edukacji?
Myślę, że wciąż przywracamy tę wartość, kiedy staramy się, żeby dzieci w pierwszej klasie kaligrafowały, kiedy dajemy im najpierw ołówki, później uroczyście wręczamy pióra, albo staramy się, żeby dzieci zaczynały w tych pierwszych klasach piórem, a nie długopisem. To wszystko są te takie drobne gesty, zwyczaje, jakieś ceremonie, które nadają sens pisaniu odręcznemu i sprawiają, że chcemy praktykować to, że chcemy uprawiać kaligrafię.
A jakie znaczenie ma pisanie lewą, a prawą ręką w przypadku kaligrafii?
Można kaligrafować jedną i drugą. Rzeczywiście niektóre pisma wygodniej się wykonuje prawą ręką przy szerokiej stalówce, którą należy tak ciągnąć za sobą, żeby powstawała kreska. Ale już na to mamy takie specjalne techniczne wskazówki, co zrobić, żeby i leworęczne osoby mogły kaligrafować i nie zniechęcały się tym, że się coś rozmazuje. Mamy na to parę dobrych trików, więc to nie jest tak, że ktoś leworęczny przyjdzie i ja nie kaligrafuję, mówi pas, bo jestem leworęczny, dla wszystkich są drzwi otwarte w skryptorium. Jedyne wymagania, żeby przyjść na zajęcia, jest takie, że trzeba umieć czytać, a my pisać nauczymy, my kaligrafować uczymy, bo jeśli ktoś umie pisać, to też już może kaligrafować.
A co najbardziej fascynuje Pana w całej tej historii pisma?
Z jednej strony chciałbym powiedzieć, które pismo mnie najbardziej interesuje i fascynuje, bo jest to pismo gotyckie, czyli tekstura, która służyła do zapisywania języka łacińskiego głównie. I pojawiało się tam wiele tajemniczych znaków specjalnych, chociażby taki, który dzisiaj nawet mamy na klawiaturze, bo jest to ampersand and angielskie, najczęściej to kojarzymy z angielskim, ale to się wywodzi z tak starożytnych czasów i było w tym piśmie gotyckim, a my dzisiaj mamy to w XXI wieku na klawiaturach. Ale co innego by mnie fascynowało, jak jakaś litera nakreślona jednym ruchem, jedną kreską, w rzeczywistości jest odzwierciedleniem całego obrazu. I nie sięgać trzeba daleko w przykładach, bo litera A widzimy jako odwrócony trójkąt, domknięty, jest kreska w środku, tak moglibyśmy zapisać, a w rzeczywistości to wszystko się bierze z obrazka głowy wołu. I to ma jeszcze jakąś swoją dalszą tajemnicę, bo jeśli jest to głowa rogacizny, to ona ma jeszcze znaczenie symboliczne, że to jest siła, że to jest potęga, że to jest moc i władza. Czyli jedna litera A wywodzi się z obrazka wołu, obróciła się na przestrzeni wieków i przybrała wiele różnych form, bardziej dekoracyjnych i mniej dekoracyjnych, ale oznacza dźwięk A i to w większości języków, bo i w greckim, hebrajskim, i w tych naszych językach, i w alfabecie łacińskim. I wywodzi się z tego obrazka, ma taki dźwięk i ma tą jeszcze swoją nazwę alef.
W takim razie na koniec, jaka jest jedna myśl, z którą chciałby Pan, aby uczestnicy wyszli po dzisiejszym spotkaniu?
Chciałbym, żeby rozsmakowali się w pisaniu i w uczeniu się języka. W mówieniu i w pisaniu również, czyli język w mowie i w piśmie. Chciałbym, żeby rozsmakowali się, znaleźli w tym radość i dzisiaj odkryli nowe hobby. Bo mawiamy w szkole kaligrafii, że do skryptorium nie wchodzi się bezkarnie. Że jeśli ktoś raz zakosztuje pisania, otworzy atrament, to tak naprawdę łapie bakcyla i to zostaje z nim już na zawsze. Zawsze będzie miał ochotę wracać do tego. Czasami musi poczekać rok, dwa, ale już zawsze będzie myślał o tym, że da się zrobić lepiej, da się napisać lepiej i można kaligrafować.
Mam nadzieję, że tak będzie. I bardzo dziękujemy za tę niezwykle inspirującą rozmowę. Pokazała ona, że język to nie jest tylko narzędzie komunikacji, ale może być też właśnie hobby. Jest też świadectwem historii, kultury i naszej tożsamości. Mamy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa pozwoli wszystkim spojrzeć na ten język w trochę szerszym kontekście, jako taki rozwój i też znaczenie tego, co było w historii i co przed nami. Naszym rozmówcą był Grzegorz Barasiński, a rozmowę prowadziła Julia Tworkowska.
Niech zdrowie Państwu dopisuje.
Dziękujemy.